Dzień dobry Państwu, witam w 86. odcinku programu Mencen Grilluje. A zaczynam od ogłoszeń, już niedługo rusza trasa paneli eksperckich projektu 27. Będziemy mieli 18 paneli w 18 miastach w Polsce. Zapraszam Was na te spotkanie. Żeby móc przyjść, trzeba się zarejestrować na stronie projekt27.pl/trasa. Liczba miejsc jest ograniczona, więc jeżeli mieszkacie w którymś z tych 18 miast wojewódzkich, zapraszam Was na te panele. A po południu, po panelach będzie druga trasa, trasa Q&A, również w 18 miastach, ale już mniejszych niż te wojewódzkie, też możecie zobaczyć tu tę listę. Spotkanie otwarte, będzie można zadać mi dowolne pytanie, jeżeli będę w stanie Wam na nie odpowiedzieć, to postaram się odpowiedzieć, więc w kwietniu ruszają dwie trasy, Projekt 27 i trasa Q&A. Na niektórych tych spotkań, oprócz mnie, będzie też jeden z liderów Konfederacji. Na Q&A w Częstochowie będzie Grzegorz Płaczek, w Elblągu Marcin Możdżonek, w Pruszczu Gdańskim Przemysław Wipler, w Piotrkowie Trybunalskim Patryk Marian, w Stargardzie Witold Tumanowicz, w Kaliszu Anna Bryłka, w Zamość Bartłomiej Pejowi, na Wrocławie Marcin Sypniewski. Więc zapraszam Was na te dwie trasy, panele eksperckie projektu 27, trasa Q&A, gdzie będę zarówno ja, jak i liderzy Konfederacji. Do zobaczenia. Po wyroku sądu pierwszej instancji w Belgii Polska musi zapłacić 5,6 miliarda złotych koncernowi Pfizer za to, że zamówiliśmy od nich szczepionki na koronawirusa, których następnie nie odebraliśmy. Dowiedzieliśmy się o tym wszystkim od tweeta Donalda Tuska, który napisał tak. Rząd Morawieckiego zamówił szczepionki na COVID, których nie odebrał i za które nie zapłacił. Polska, więc my wszyscy będziemy musieli zapłacić za tę skrajną głupotę PiS ponad 6 miliardów kary. I to niestety nie jest prima aprilis. Tusk się wyzłośliwia, że Morawiecki zamówił szczepionki, nie zapłacił za te szczepionki, nie odebrał tych szczepionek. Teraz wszyscy jesteśmy w plecy prawie 6 miliardów złotych. Natomiast pytanie, co w takim razie Tusk myślał na ten temat te parę lat temu, kiedy te szczepionki były zamawiane, kiedy trwała ta jeszcze ta covidowa histeria. I wtedy Tusk, chociażby 9 kwietnia 2021 roku, mówił tak. Unia Europejska podjęła wysiłek zorganizowania wspólnego zakupu szczepionek. Z punktu widzenia takiego kraju jak Polska, to może mówić o dużym szczęściu, że mamy unijne zamówienie na szczepionki. Czyli obecnie nazywa to skrajną głupotą PiSu, że zamówiliśmy mnóstwo szczepionek, których w ogóle nie potrzebowaliśmy. Nie wiem, czy pamiętacie tą historię. Polska zamówiła jakieś 200 milionów szczepionek, w sensie Polaków jest 30 parę milionów, więc oni uznali, zaraz będzie pytanie, kim są ci oni, ale oni uznali, że każdy Polak, czy młody, czy stary, czy dziecko, czy emeryt, czy podatny na wirusa, czy niepodatny, każdy na pewno przyjmie kilka dawek szczepionki i warto tą astronomiczną ilość szczepionek kupić. I tak wtedy Tusk również był w tej bandzie, która uważała, że należy te szczepionki kupić. Ale nie tylko on, cała platforma tam była. Polskie władze nie wykorzystały możliwości zakupu około 15 milionów sztuk szczepionki firm Moderna i Pfizer. To niedopuszczalne, że rząd nie wykupuje szczepionki, która się Polakom należy. Będę ostatnim, który krytykowałby Komisję Europejską za to, że kupiła szczepionki dla UE. Znowu styczeń 21, Bartosz Arłukowicz, Platforma Obywatelska, domagający się, że Polska jeszcze więcej szczepionek kupiła niż zrobił to rząd Morawieckiego. Idziemy dalej z platformersami. Polski rząd powinien negocjować umowy z producentami szczepionek na dostawę dodatkowych dawek poza Unią Europejską. Polska powinna przyjąć szczepionki wynegocjowane przez Unię, ale jednocześnie szukać własnych ścieżek, by proces przyspieszyć. Jeśli Unia dostarcza za mało, rząd powinien być aktywny na każdym możliwym polu, by szczepionki zdobyć. Rezygnacja z jakiejkolwiek puli, która nam przysługuje, to działanie na szkodę państwa. Marcin Kierwiński, Platforma Obywatelska, jeden z najbliższych współpracowników Donalda Tuska. Rząd PiS zrezygnował z zakupu ponad 7 milionów dawek szczepionki Moderna. To sabotaż. W czasie, gdy ludzie umierają, gospodarka stoi, każda dawka jest na wagę złota. Dariusz Joński, Platforma Obywatelska. Zamiast walczyć o każdą dawkę, rząd Morawieckiego lekką ręką rezygnuje z milionów szczepionek. To pokazuje całkowitą bezradność i brak strategii. Borys Budka, 21 rok, wtedy przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Idziemy dalej. W styczniu 21 roku Cezary Tomczyk, do którego dzisiaj jeszcze wróciłem, wtedy szef klubu Koalicji Obywatelskiej, domagał się wyjaśnień od PiS-u, dlaczego Polska nie skorzystała z pełnego limitu szczepionek, że to jest błąd, który może kosztować zdrowie i życie Polaków, że nie kupujemy jeszcze więcej szczepionek niż w tym momencie mamy zamówione. Michał Szczerba, też 21 rok, robił kontrolę w Kancelarii Premiera Rady Ministrów w Ministerstwie Zdrowia, gdzie sprawdzał, dlaczego Polska nie zakontraktowała wszystkich dostępnych opcji dodatkowych. Każdy dzień zwłoki to kolejne ofiary. Rząd musi kupować wszystko, co jest dostępne i jest bezpieczne. Czyli mamy taką sytuację, że rząd Morawieckiego kupił absurdalną liczbę szczepionek, o której od początku było wiadomo, że nie potrzebujemy tak wielkiej liczby szczepionek, bo wiadomo, jak te szczepienia szły, ludzie nie chcieli się szczepić, połowa chciała, połowa nie chciała, ci co się raz zaszczepili, już nie chcieli drugi raz, bo widzieli, jakie mają z tego powodu najróżniejsze dolegliwości. Natomiast ta banda kretynów zamówiła setki milionów sztuk szczepionek, chyba 200 milionów z tego było, z części udało się zrezygnować i teraz musimy płacić miliardy złotych za to, że zamówiliśmy coś, czego nie odebraliśmy. I atakują ich ludzie, którzy wtedy namawiali, żeby zamawiać jeszcze więcej. Bo dla platformersów w roku 2021 było absolutnie oczywiste, że szczepionek jest za mało, że trzeba szczepić bardziej, że jeszcze więcej tego trzeba zamówić, że rząd robi źle, że nie zamawia ich więcej. Mija 5 lat. Sytuacja się trochę normuje, przegrywamy oczywiście ten proces i ci sami platformersi, którzy wtedy mówili kupujcie więcej, mówi wy debile kupiliście za dużo. Przecież to jest absolutnie klasyczny popis. Jedni i drudzy robią to samo, jeżeli jedni coś robią, drudzy mówią wy robicie źle, po czym kiedy sami dochodzą do władzy robią to samo i wtedy to samo jest nagle dobre. Nic się nie zmienia. W każdej sprawie PO z PiS-em zachowują się dokładnie identycznie. PiS coś robi, Platforma krytykuje, potem robi to samo. Wtedy PiS krytykuje, że teraz to oni źle robią, bo kiedy oni to samo robili, wtedy to było dobre. Platforma wprowadza system kaucyjny, który przegłosował PiS, no to Platforma robi źle. Kiedy PiS go przegłosował, to robił dobrze. Kiedy PiS przegłosowywał ustawę o KSeF, no to robił dobrze. Kiedy Platforma wprowadzała ten PiS-owski KSeF, no to KSeF nagle przestaje być dobry. Klasyczny popis, w każdej sprawie działają dokładnie to tak samo. A czemu w ogóle mamy tyle tych szczepionek? Ponieważ negocjowaniem zakupu szczepionek zajęła się Komisja Europejska. Ursula von der Leyen stwierdziła, że ona rozwiąże problem wszystkich państw europejskich, sama zamówi astronomiczną liczbę szczepionek dla całej Unii Europejskiej. Każde państwo będzie mogło się do tego podłączyć albo będzie mogło z tego zrezygnować. No i wszyscy się podłączyli poza Węgrami. Węgrzy uznali, że nie chcą mieć z tym nic wspólnego, nie kupili szczepionek za pośrednictwem Komisji Europejskiej, a my kupiliśmy. No i teraz PiS-owcy się tłumaczą oczywiście, że to nie ich wina, że były takie czasy, że ludzie chcieli mieć te szczepionki, że gdyby wtedy nie wzięli tej unijnej szczepionki, to by ich Platforma w mediach zabiła. Że debata publiczna wtedy tak wyglądała, że wszystkie media, ci dziennikarze, co się teraz mądrzą na ten temat, Platforma Obywatelska, Lewica, PSL, Hołownia, wszyscy, poza nami oczywiście, wtedy mieliby olbrzymie pretensje do rządu PiS-u. Dlaczego nie zamówiliście tej liczby szczepionek, liczby Polacy chcą szczepionki, kupujcie każdą ilość szczepionki. Więc się PiS-owcy teraz tłumaczą. No były takie czasy, ciężko było podjąć inną decyzję. Ludzie, którzy teraz to krytykują, wtedy to siedzieli przy kominku, czytali gazetę, bo nie podejmowali żadnych decyzji, a oni je podejmowali. I powiem wam, że trochę ich rozumiem. Rzeczywiście sytuacja w ten sposób tak wyglądała, myślę, że ją doskonale pamiętacie, chociaż czasem mam wrażenie, że dochodzi do takiej zbiorowej amnezji, ludzie wypierają z pamięci te lata, ale tak była niesamowita histeria. Media by PiS zabiły, gdyby nie kupił tej absurdalnej ilości szczepionek i faktem jest, że Platforma chciała jeszcze więcej szczepionek niż PiS. Natomiast problem jest inny. To, że była ta histeria, to, że tak wyglądała właśnie debata publiczna, a nie inaczej, jest właśnie winą Prawa i Sprawiedliwości. To wy wtedy rządziliście, to wy doprowadziliście również do tego, że mieliśmy taką debatę, w zasadzie nie mieliśmy debaty publicznej. To były czasy, kiedy nie można było w internecie napisać wprost, co się myśli o tych szczepionkach. Big Techy, czy to Facebook, czy w Polsce akurat najmniej Twittera, na pewno YouTube, usuwały ludzi z internetu, którzy mieli inne zdanie na temat tych szczepionek. Była absurdalna propaganda szczepionkowa. I ta propaganda również była w TVP. Ta propaganda była robiona za rządowe pieniądze. Przecież rząd wydawał mnóstwo pieniędzy na zapłatę mediom, jakimś influencerom, za to, żeby promowali te masowe szczepienia, że trzeba się koniecznie szczepić, że nie ma żadnej innej możliwości. To wy wprowadzaliście te ograniczenia, że jak ktoś nie jest zaszczepiony, nie może wejść do autobusu, pociągu, do jakiejś restauracji. Te wszystkie absurdalne przepisy, których kulminacją była ta ustawa Hoca w lutym 2022 na chwilę przed końcem tej histerii, kiedy zaczęła się wojna na Ukrainie. To wy do tego doprowadziliście. To były wasze decyzje, to były wasze pieniądze, to wy podjęliście decyzję, żeby robić taką operację psychologiczną na masach i próbować ich indoktrynować również za pomocą mediów publicznych. To było wasze dzieło. Padliście teraz, pisowcy, ofiarą tego, co sami zrobiliście. Przecież wy płaciliście mediom za to, żeby puszczały spoty namawiające do szczepienia się. Tylko grudzień 20, styczeń 21, grupa RMF, 3 miliony złotych biuro, Polsat Media, biuro reklamy, 2,5 miliona. Telewizja Polska 1 700 000. Polskie Radio 1,5 miliona. Grupa ZPR 1 300 000. Fundacja Lux Veritatis 400 000. Fratria, czyli w sieci, w polityce, w Polsce 400 000. Republika 200 000. Wirtualna Polska 200 000. Gazeta Polska 200 000. Instytut Nowych Mediów 100 000 złotych. Płaciliście mediom za to, żeby namawiały ludzi na to, żeby się szczepić. Zaangażowaliście do tej akcji celebrytów i influencerów. Maciej Musiał, Cezary Pazura, Adam Małysz, Otylia Jędrzejczak, polscy siatkarze. Pamiętacie tę atmosferę? To wy do niej doprowadziliście. Aż najgłupsze było to wasze hasło zaufaj nauce, że mamy na słowo wierzyć nauce, bo nauka coś mówi, to my mamy w to wierzyć i nie mamy prawa mieć wątpliwości albo nie mamy prawa mieć żadnych argumentów. No nie ma bardziej nienaukowego stwierdzenia niż zaufaj nauce. Nauka właśnie na tym polega, że jej się nie ufa, że się cały czas sprawdza, że się cały czas testuje. Przecież wystarczy jeden kontrprzykład, jedno doświadczenie, jeden eksperyment, który przeczy jakiejś teorii, żeby ta teoria została obalona, bo nie wyjaśnia danego eksperymentu. Nauce nie wolno ufać. Właśnie naukę cały czas trzeba sprawdzać, cały czas trzeba testować, cały czas trzeba szukać luk, różnego rodzaju problemów. Na tym polega nauka. Im ktoś jakąś teorię próbuje więcej razy sfalsyfikować, tym ona jest potężniejsza, bardziej wiarygodna, tym więcej ludzi się do takiej teorii stosuje, bo wiele razy próbowano ją obalić i się nikomu nie udało. A jeżeli wy na samym początku wyjeżdżacie z jakimiś wyjątkowo niezweryfikowanymi tezami i w ogóle nie przyjmujecie żadnych argumentów, nie pozwalacie testować tej hipotezy, mówicie, zaufajcie nam, na pewno będzie dobrze, to nie ma nic bardziej nienaukowego niż to. W momencie, w którym nie ma wolnej debaty publicznej, w momencie, w którym się cenzuruje swoich przeciwników, przecież to wtedy my wylecieliśmy z Telewizji Polskiej, bo uznaliście, że nie, no takich rzeczy w telewizji publicznej to nie można mówić. No nie wolno mówić takich rzeczy o szczepionkach. Nie zapraszaliście nas wtedy do telewizji, do pewnego momentu tak, a potem już nie, dlatego, bo mieliśmy na ten temat inne zdanie. To jest wasze dzieło. Teraz sami płacicie rachunek za to, do czego doprowadziliście. Wolna debata publiczna, w ogóle wolność słowa jest niezbędna właśnie po to, żeby władze nie podejmowały również takich absurdalnych decyzji. Bo kiedy cenzuruje się jedną stronę sporu, nagle druga strona sporu myśli, że na pewno ma rację, nie docierają do niej żadne argumenty przeciwne i nie jest w stanie podjąć innej decyzji. To jest wasze dzieło, sami do tego doprowadziliście. Dlatego zawsze będę bronił wolności słowa, wolności debaty publicznej, wyrażania różnych zdań, które mogą w danym momencie się wydawać kontrowersyjne, bo być może tam jest jakieś ziarno prawdy. W ten sposób właśnie dochodzi się do prawdy, że ściera się najróżniejsze postulaty, najróżniejsze argumenty, fakty i patrzymy, co z tego potem wychodzi. A jeżeli się z góry odcina jedną stronę sporu, to jest szansa, że dojdzie się do prawdy, jest dużo mniejsza. I to nie jest przypadek, to się powtarza. Zawsze wtedy, kiedy dochodzi do zakneblowania debaty publicznej, kiedy odcinacie jedną stronę sporu, wpadacie w jakąś histerię, odklejacie się do rzeczywistości i wtedy są podejmowane absurdalne decyzje na miliardy, dziesiątki miliardów złotych. Jak w przypadku wirusa, czy jak zaraz potem w przypadku wojny na Ukrainie. To jest dokładnie ten sam mechanizm, że nagle wszyscy na komendę mają myśleć to samo, a jak ktoś myśli inaczej, jeżeli ktoś ma jakieś inne argumenty, poda jakieś fakty, a nie, to wtedy jest szurem, wtedy jest ruskim agentem, wtedy należy go zabrać za nawias debaty publicznej i nie słuchać go. Po czym mija 5 lat, się okazuje, że on miał rację. No i tu płynnie przechodzimy do drugiego tematu, gdzie znowu wszyscy muszą mówić to samo, to znaczy muszą mówić, że koniecznie potrzebujemy bardzo drogiego uzbrojenia, koniecznie potrzebujemy bardzo drogich rakiet, którymi następnie trzeba strzelać do tych dronów, jak we wrześniu 25 roku. Zobaczcie, co właśnie nagrał nasz wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
To są rakiety, które będą zwalczały inne rakiety i samoloty, i drony, i śmigłowce, i roje dronów.
Dwie rzeczy. Pierwsza, Tomczyk się chwali tym, do czego doprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. To umowa jest jeszcze z 23 roku, czyli teraz PiS coś zrobił, co nie do końca jestem pewien, że jest mądre. I platforma się cieszy, że to jest ich dzieło, to oni to zrobili. I teraz Tomczyk tymi rakietami będzie strzelał do dronów i do rojów dronów. I jaki mam z tym problem? Ja nie wiem, czy Tomczyk po prostu manipuluje opinią publiczną, czy tak gada, bo w ogóle nic nie rozumie i na tym się kompletnie nie zna. On przedstawia rakiety kupione do systemu NAREW, czyli ta obrona przeciwrakietowa krótkiego zasięgu. Sam program NAREW jest wybitnie drogi, to są jakieś dziesiątki miliardów złotych. W ramach tego programu NAREW mamy kupić 23 baterie, które mają strzelać tymi rakietami mającymi zasięg tam 40 do 50 kilometrów. No i jaki jest problem? Koszt jednej tej rakiety Kamer to jest 20 milionów złotych. Czyli ta rakieta, o której Tomczyk stoi, czy może i atrapa, nie wiem, kosztuje 20 milionów złotych. I teraz Tomczyk twierdzi, że on tymi rakietami za 20 milionów złotych będzie strzelał do tych dronów za parę dziesiąt tysięcy dolarów. Już to chyba kilka razy było omawiane, że to jest kompletnie bez sensu. Nie można rakietami za 20 milionów strzelać do dronów kosztujących 10-20 tysięcy. My tych rakiet będziemy mieli 1000. To nie jest tak, że my od razu będziemy mieli 1000. My tych 1000 rakiet mamy mieć do, słuchajcie, 2035 roku, tak, bo teraz mamy jakieś umowy, pierwsze te rakiety prawdopodobnie wyprodukujemy 28-29 rok. Czyli za, od teraz, za 9 lat będziemy mieli 1000 rakiet. Ile dronów można zestrzelić 1000 rakiet? No nie więcej niż 1000, też nie zawsze się trafi. Amerykanie czasem do jednego drona strzelają przed 8 rakietami albo 10, różnie bywa, ale załóżmy, że w każdego drona uda się od razu strzelić jedną rakietą. To rakiety produkowane przez 9 lat za kilkadziesiąt miliardów złotych będą w stanie zestrzelić maksymalnie 1000 dronów. Już w tym momencie, w roku 2026, Rosja potrafi jednego dnia wysłać na Ukrainę 1000 dronów. Więc jeżeli dobrze rozumiem Cezarego Tomczyka, on chce teraz przez 9 lat za kilkadziesiąt miliardów złotych produkować 1000 rakiet, które będą w stanie odeprzeć jednodniowy atak Rosjan, zakładając, że Rosjanie czekają na te nasze 1000 rakiet 9 lat, i że nie zwiększą swoich możliwości produkcyjnych przez te 9 lat. Więc biorąc pod uwagę te dwa trochę absurdalne założenia, już za 9 lat według Tomczyka będziemy w stanie zestrzelić 1000 dronów za bagatela parę dziesiąt miliardów złotych. I te głupoty mówi nasz wiceminister obrony narodowej. Ja nie mówię, że te rakiety są kompletnie niepotrzebne. Ja nie mówię, że nie należy mieć rakiet, które są w stanie zestrzeliwać inne rakiety, zestrzeliwać samoloty, ewentualnie śmigłowce, jak najbardziej. Ale nie drony. To w ogóle nie służy do strzelania do dronów. No, nie strzela się z armaty do wróbla. To jest mniej więcej dokładnie tego rodzaju porównanie. I tu chciałbym wam, tym, którzy jeszcze nie widzieli, przypomnieć o moim filmie, który umieściłem mniej więcej tydzień temu, gdzie przez dłuższy czas mówię o problemie kosztu rakiet, jaki problem mają teraz Stany Zjednoczone, Iran, które właśnie i Izrael, które właśnie do irańskich dronów strzelają bardzo drogimi rakietami. Czym to się kończy? A kończy się tym, że nie ma potem tych rakiet i nie ma pieniędzy i trzeba lata czekać na kolejne, czyli Izrael z Stanami Zjednoczonymi testują dokładnie ten sam scenariusz, który my być może będziemy stosowali za parę lat. Jeszcze chciałbym wam zwrócić uwagę na komentarz, który ktoś wpisał pod tym filmem, bo tam sugerowałem pod koniec, żeby polskie władze robiły granty dla uczelni, żeby zdolni polscy studenci nie wyjeżdżali za granicę, tylko zamiast klepać jakiś kod, na przykład zaprojektowaliby takiego drona. I napisał ktoś w komentarzu: w lutym obroniłem pracę inżynierską, której tematem był właśnie projekt taniego drona samobójczego. Co mogę powiedzieć, to to, że przez prawo lotnicze w Polsce obecnie praktycznie nie da się tworzyć i testować takich dronów, bo muszą być certyfikowane tak jak samolot pasażerski. Wielu moich kolegów również pisało pracę o dronach, dlatego nie mogę się doczekać, aż coś ruszy w tej sprawie. Tak, mamy zdolną polską młodzież, mamy młodych inżynierów, którzy są w stanie bez problemu zaprojektować takie drony, tylko nie da się ich potem testować, nie da się potem ich produkować, bo tu już wchodzą biurokracja, papiery, pieczątki, certyfikaty, atesty i całe nasze państwo mocą tej swojej biurokratycznej machiny robi wszystko, żeby tych tanich dronów w Polsce nie było, bo lepiej kupić za dziesiątki miliardów złotych drogie rakiety i strzelać z nimi potem do tych latawców. Jak już mówiłem w poprzednim odcinku, Sejm wybrał 6 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, natomiast nie było wtedy jeszcze wiadomo, czy prezydent przyjmie ich ślubowanie, czy też nie, bo zgodnie z polską konstytucją, żeby sędzia wybrany przez Sejm mógł zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego, musi jeszcze złożyć przysięgę, ślubowanie przed prezydentem. No i decyzja prezydenta Karola Nawrockiego była zaskakująca, no bo jedni spodziewali się, że nie przyjmie tych ślubowań, drudzy mieli nadzieję, że je przyjmie. On przyjął ślubowanie, ale tylko dwóch z sześciorga sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I teraz jakie argumenty miała kancelaria prezydenta? Przedstawiał to Zbigniew Bogucki. Pierwszy argument, że były uchybienia proceduralne, to znaczy, że niby nie wskazano, za którego sędziego wchodzi który sędzia. Wcześniej też mówili, że Sejm wybrał tych sędziów uchybiając terminowi, to znaczy wybrał ich za szybko, że tam powinien minąć jakiś czas pomiędzy zgłoszeniem sędziego i jego przegłosowaniem. Ten argument się okazał zupełnie nieprawdziwy, ponieważ Sejm skrócił ten termin, w związku z czym mógł to zrobić, a tego argumentu kompletnie nie rozumiem. Nie jestem w stanie wskazać przepisu konstytucji czy innego, który mówi, że dokładnie w tej uchwale musi być informacja, za którego wchodzi który. Nie wiem, skąd to kancelaria prezydenta wzięła. Argument drugi. Prezydent uzupełnił tylko dwa wakaty, bo dwa miejsca się opróżniły za jego kadencji. No i znowu, w sensie, z czego to wynika? Czy jest jakiś przepis konstytucji, czy przepis jakiejś ustawy, który mówi, że jeżeli w kadencji danego prezydenta wygasły mandaty iluś sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to on może tylko tą liczbę odtworzyć, że nie może innych ślubowań przyjąć? Nie rozumiem, w sensie... To w ogóle nie jest żaden argument prawny, w sensie to w ogóle niczego nie dotyczy. Nie wiem, o co w ogóle tym ludziom chodzi, ale to nie jest argument w tej sprawie. Argument, czy też, no, załóżmy, argument trzeci. Znowu wzięty z tego samego miejsca. Że prezydent uzupełnił dwa wakaty po to, żeby było 11 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, czyli pełen skład. Sędziów powinno być 15, liczba nam spadła do 9, więc oni wybrali 6, po to, że było 15. Natomiast prezydent zaprzysiągł tylko dwóch, żeby było 11 czy pełen skład. No i znowu, a z czego to wynika? A dlaczego nie mógł przyjąć 6, tak żeby było ich 15, a nie 11? A jeżeli ten poprzedni argument ma jednak jakiś sens, to znaczy prezydent może uzupełnić tylko taką liczbę wakatów, która się pojawia podczas jego prezydentury, to co by było? Gdyby tych sędziów było 8, a nie 9 wybranych poprzednio, czyli pojawiłyby się za jego prezydentury dwa wakaty, ale brakowałoby 3 sędziów do tego, żeby był pełen skład, czyli 11 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to co by pan prezydent wtedy zrobił? Bo wtedy, jeżeli drugi argument jest ważny, no to nie mógłby przyjąć 3, a jeżeli jest nieważny, czyli może 3, to dlaczego zgłasza taki argument, którego w ogóle tutaj nie ma? Nie rozumiem tego. Te dwa argumenty, czyli drugi i trzeci, są absolutnie ze sobą sprzeczne. Pytanie też, w jaki sposób z tych 6 wybrał akurat tą dwójkę? No, minister Bogucki mówi, że analizowali ich życiorysy. Przeanalizowali życiorysy, kto tam co w swoim życiu zrobił. Wyszło, że im akurat przypadkowo tych dwóch sędziów można przyjąć ich ślubowanie i akurat przypadkowo ci dwaj sędziowie byli rekomendowani przez PSL oraz Polskę 2050, a wszyscy, których zgłosiła Platforma czy Lewica, no to mieli akurat gorsze życiorysy, w związku z czym nie mogą być sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Kto dał Kancelarii Prezydenta podstawy do tego, żeby oceniali życiorysy albo oceniali, który klub rekomendował danego sędziego? Znowu nie wiadomo, bo takich przepisów po prostu nie ma. Natomiast z tych wszystkich argumentów, które są co najmniej naciągane, nie mówiąc bardziej, jeden jest nienaciągany, jeden jest nawet ciekawy i warto go omówić. Jest to ten argument, że zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego jeszcze z grudnia 2015 roku, kiedy prezesem Trybunału był profesor Andrzej Rzepliński, ten wyrok nie jest przez nikogo kwestionowany, on został normalnie opublikowany. Wybór sędziów do Trybunału Konstytucyjnego powinien być stopniowy, to znaczy oni im co jakiś czas powinny się kończyć te kadencje i co jakiś czas się powinno wybrać jednego, dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a nie wszystkich naraz, bo tak wynika zgodnie tam z duchem polskiej konstytucji. I okej, przyjmuję taki argument, że oczywiście lepiej by było, żeby ich wybierać stopniowo. No ale w Sejmie byli wcześniej głosowani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, zgłaszani przez Prawo i Sprawiedliwość i nie znajdowali po prostu większości. W związku z czym nie można mieć do Sejmu pretensji, że nie zrobił czegoś, no czego nie mógł zrobić, bo nie znalazł większości. Jest w polskim prawie tak, że Sejm musi czasem coś zrobić. Na przykład musi w jakimś terminie przyjąć budżet. Bo jak nie przyjmie tego budżetu, to prezydent może na przykład zdecydować o rozwiązaniu takiego Sejmu. Okej, czyli tam posłowie mają jakiś termin i mają alternatywę. Jak nie dochowają tego terminu, to prezydent będzie mógł ich rozwiązać. Jest jakaś sankcja. Ale tu nie ma czegoś takiego. Posłowie w jakimś terminie nie znaleźli większości. No i co? I to teraz oznacza, że już nie wolno wybrać większej liczby sędziów? Jeżeli błędem jest to, że ci sędziowie nie zostali wcześniej wybrani, to jedyną metodą naprawiania tego błędu jest to, żeby ich w końcu wybrać. Więc w końcu zostali wybrani i mogliby być wreszcie zaprzysiężeni. No i teraz odpowiedzią Kancelarii Prezydenta jest to, że oni być może będą stopniowo w takim razie przyjmowali ślubowania. Że skoro Sejm wybrał ich naraz, a nie stopniowo, to oni nie będą ich zaprzysięgali naraz, tylko będą ich zaprzysięgali stopniowo. No i tu znowu pojawiają się problemy. No bo na przykład nie rozumiem tak od strony politycznej. Z punktu widzenia PiSu, to PiSowi by się opłacało, żeby ci sędziowie jak najszybciej zaczęli swoje kadencje. Bo im więcej tej kadencji, długiej, dziewięcioletniej, minie im podczas rządów prawa Platformy Obywatelskiej, tym mniej tej kadencji przypadnie na ewentualne rządy PiSu i tym mniej ci sędziowie Trybunału Konstytucyjnego potencjalnie będą szkodzić rządom Prawa i Sprawiedliwości. Więc trzymając się tej partyjnej logiki PiSu, której niestety trzyma się Kancelaria Prezydenta w tej sprawie, im powinno się opłacać, żeby te kadencje zaczęły się jak najszybciej. Chyba że planują jakiś wał i po przejęciu władzy nie planują wcale powołać tych sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez obecny Sejm, albo na przykład stwierdzą, że ich kadencja to nie zaczyna się w momencie ślubowania, tylko w momencie przyjęcia przez Sejm. W związku z czym traci wagę ten argument, że będą sobie przedłużali kadencję sędziów wybranych przez większość platformerską, która może szkodzić ewentualnie większości PiS-owskiej. Czyli PiS-owcy będą teraz twierdzić, że Sejm wprawdzie ich wybrał, nie złożyli przysięgi, więc w związku z czym nie są sędziami Trybunału, nie mogą orzekać, ale kadencja już im od tego momentu idzie. Nie wiem skąd ten pomysł. Nie widzę żadnego przepisu, który wskazywałby, że od tego momentu rzeczywiście biegnie kadencja, no bo ani nasza konstytucja, ani nasza ustawa nie uznała za właściwe sprecyzować taką sprawę, żeby nie było tu żadnych wątpliwości. No ale zobaczcie przez analogię. Od kiedy idzie kadencja prezydentowi? Czy od momentu, kiedy były wybory i został wybrany przez naród, czy od momentu, kiedy złożył ślubowanie? No wydaje się, że od kiedy złożył ślubowanie, dopiero wtedy jest prezydentem, dopiero wtedy może wetować, wtedy mieszka w Pałacu Prezydenckim i wtedy idzie mu kadencja. To od kiedy idzie kadencja parlamentowi, posłom takim na przykład? No znowu, no od momentu, kiedy złożyli ślubowanie. Wcześniej nie są posłami, nie mogą głosować. Dopiero wtedy zaczyna im biec kadencja. Wszystkim dopiero zaczyna biec kadencja od momentu, kiedy złożyli ślubowanie. Tylko PiS-owcy teraz będą twierdzić, że jedynym wyjątkiem są sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy po wyborze przez Sejm nie mogą orzekać, nie mogą tam pracować w tym Trybunale Konstytucyjnym, nie dostają żadnych pieniędzy, ale akurat im kadencja idzie od razu, niezależnie od tego, że nie mogą pełnić swoich obowiązków. Co oznacza, że nie podoba mi się taktyka przyjęta przez Kancelarię Prezydenta. Wolałbym, żeby ich 6 po prostu zaprzysiągł po to, żebyśmy nie mieli dłużej problemów z Trybunałem Konstytucyjnym. Niech on sobie istnieje w jakiejkolwiek formie. Niech część tam sędziów będzie PiS-owska, część platformerska, część z PSL-u, ale niech ten instytucja po prostu zacznie działać. Wreszcie zacznie orzekać, że jakieś ustawy są sprzeczne z konstytucją. Niech te wyroki będzie drukowane. W tym całym naszym kryzysie sądownictwa miejmy chociaż jedną instytucję, która się z tego kryzysu wydobędzie i będzie działała normalnie. No bo niestety konstytucję mamy taką, że znaleźliśmy się w takiej luce prawnej. To znaczy prezydent ma rację, że nie ma prawnej możliwości zmuszenia go do tego, żeby przyjął jakieś ślubowanie i ma rację w tym, że oni nie są sędziami, dopóki tego ślubowania nie złożą. W związku z czym nasze prawo nie przewiduje sytuacji, a co jeżeli prezydent nie będzie chciał? No nie przyjmuje tego ślubowania, nie są tymi sędziami i tyle. Konstytucja ani żadna ustawa nic nie mówi o terminie, który on ma na to, żeby przyjąć to ślubowanie. Może za tydzień, miesiąc, rok. W sumie żaden przepis nie jest tutaj w żaden sposób ani instrukcyjny. Nic, żaden przepis nie mówi, kiedy on wreszcie musi to ślubowanie przyjąć. Natomiast z drugiej strony koalicja absolutnie nie ma racji, mówiąc, że zrobią w takim razie jakieś obejście. Że skoro prezydent nie chce przyjąć ślubowania, to zrobią to przed Sejmem, albo przed marszałkiem Sejmu, albo jakoś listownie, albo nie wiem, namierzą jakąś sytuację, gdzie prezydent akurat będzie się znajdował, podbiegną do niego i mu wykrzyczą treść przysięgi w twarz. No, te wszystkie rozwiązania są oczywiście nielegalne i tak się nie da zrobić. Natomiast samo to, że my mamy tego rodzaju problemy, pokazuje, jaką patologią są rządy PiS-u i Prawa i Platformy Obywatelskiej. W normalnym kraju to byłoby tak, i przez lata tak nawet w Polsce było, że sędziowie są wybierani przez Sejm, siedzą tam sobie na kuluarach, ludzie biją im brawo, cieszą się, wsiadają w jakiś samochód, jadą do Pałacu Prezydenckiego, składają ślubowanie, nie wiem, po godzinie od wyboru przez Sejm i sprawa załatwiona. I to w ogóle nie ma żadnych zagadnień prawnych, nad którymi trzeba się zastanawiać. Tak to powinno wyglądać. Ewentualnie mogliby tą przysięgę od razu przed Sejmem składać, jak jeszcze było przed 97 rokiem. Też nie byłoby żadnego problemu. Niestety mamy taką konstytucję, jaką mamy, a PiS z Platformą testują, jak bardzo można zepsuć naszą konstytucję, jak można wszelkie kruczki, możliwe luki prawne wykorzystać po to, żeby rozwalać nasze państwo. I niestety Trybunał Konstytucyjny jest kolejną instytucją rozwaloną przez PiS i Platformę. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o reformie Państwowej Inspekcji Pracy, następnie skierował ją do kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego, bo mówił, że ma wątpliwości, czy te niektóre zapisy tej ustawy to nie są przypadkiem sprzeczne z Konstytucją, że trochę za daleko według nich być może idą i niech Trybunał Konstytucyjny to sprawdzi. Na czym polega ta reforma? Zgodnie z kamieniem milowym wynegocjowanym przez Prawo i Sprawiedliwość, potem trochę modyfikowanym przez Platformę Obywatelską, kolejne zbiorowe dzieło tej pary, mamy mieć reformę naszego rynku pracy, bo pewnie wszyscy doskonale wiedzą, że mamy umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło, kontrakty B2B. Kto jaką chce mieć umowę, taką ma. Przynajmniej tak to wygląda w praktyce. No i teraz reforma ma polegać na tym, że to nie może być tak, że pracownik chce jakąś umowę, pracodawca chce jakąś umowę, więc zawierają taką umowę. Nie. To przychodzi inspektor pracy i to on mówi, jaką oni umowę chcieli ze sobą zawrzeć. W sensie inspektorzy pracy będą chodzić teraz po przedsiębiorstwach i sprawdzać, czy ta umowa zlecenie na pewno jest umową zlecenie, bo może jest na przykład umową o pracę. Jeżeli jest umową o pracę, będzie mógł zmienić po jakichś tam jeszcze małych komplikacjach prawnych daną umowę zlecenie albo umowę o B2B na umowę o pracę. Udało się wynegocjować, bo w pierwszej wersji ta ustawa była znacznie gorsza. Działała z mocą wsteczną, za kilka lat była absolutnie do niczego się nie nadająca. Na szczęście to udało się troszeczkę zmienić, więc w obecnej formie inspektor pracy ma mieć możliwość, ale nie obowiązek, wzięcia pod uwagę zgodnego interesu stron pod warunkiem, że ten zgodny interes stron nie prowadzi do obejścia prawa, nie jest sprzeczny z prawem i tak dalej. Czyli może być sytuacja, gdzie człowiek na B2B powie, ja chcę mieć B2B, jestem przedsiębiorcą, chcę wystawiać faktury. Odbiorca tych faktur powie, ja chcę go mieć na B2B, nie chcę go zatrudniać na umowę o pracę, dobrze się dogadujemy. No ale przychodzi inspektor pracy, mówi, nie, wy musicie mieć umowę o pracę, ale my mamy zgodny interes stron, chcemy mieć B2B, nie chcemy żadnej umowy o pracę. Nie, bo to jest obejście prawa sprzeczne z prawem, nie wolno, macie mieć umowę o pracę, a nie umowę B2B. Ktoś powie, że to jest wreszcie likwidacja patologii na rynku pracy, bo mamy straszne patologie. Ludzie chcą mieć tę umowę o pracę, ale niestety źli pracodawcy dają im umowy B2B, dają im umowy zlecenia i ci ciemiężeni pracownicy niestety nie mogą dostać umowy, jaką chcą. To nie jest do końca prawda. Faktem jest, że miejscami zdarzają się jakieś patologie, natomiast ich jest już zdecydowanie mało. Mamy w Polsce rynek pracownika. Mamy jedno z najniższych bezrobocia w całej Unii Europejskiej, jakieś 3% z hakiem. W praktyce, jak ktoś chce znaleźć pracę, to znajduje pracę. To raczej problem jest o to, żeby znaleźć pracownika. W sensie większa konkurencja jest o dostęp do pracownika, a nie o to, żeby znaleźć sobie pracodawcę. Jak ktoś chce pracować, to pracuje, chyba że z jakichś powodów nie chce pracować. Tak w tym momencie wygląda rzeczywistość. To czemu są te umowy B2B i umowy zlecenie? Bo ludziom się bardziej opłacają, bo jeżeli ktoś jest na przykład studentem, to na umowie zlecenie w ogóle nie płaci żadnych podatków do 26 roku życia, a na umowie o pracę płaci te wszystkie ZUS-y i te inne składki. Ktoś zarabia dużo i nie wyobraża sobie, żeby tych wielkich kontraktów dziesiątek tysięcy złotych płacić teraz jakieś ZUS-y czy też inne składki, podatki dochodowe według skali, bo wyszłaby po prostu z tego jakaś astronomiczna kwota, więc pracownicy bardzo często sami decydują się na umowę zlecenie albo umowę B2B, bo dzięki temu zarobią więcej. Kalkulują sobie, czy bardziej im się opłacają te przywileje z umowy o pracę, czy bardziej im się opłaca to, żeby dostać więcej pieniędzy na konto. I bardzo często decydują się, że chcą po prostu mieć więcej pieniędzy na koncie. Argument też jest taki, że jak nie ma się umowy o pracę, to się nie ma urlopu, nie ma się żadnego terminu wypowiedzenia. To jest oczywiście bzdurą. Zarówno na umowach B2B, jak i umowach zlecenie są zapisy, które się samemu negocjuje. Kiedy taką umowę można rozwiązać, na jakich warunkach, przez ile dni w trakcie roku ktoś taki musi być w tej pracy, ile nie musi być w tej pracy. To wszystko jest. W sensie jak ma się umowę B2B, umowę zlecenie, można mieć tam nawet dużo dalej idące warunki niż na umowie o pracę. Można sobie dużo lepsze warunki wynegocjować niż daje kodeks pracy. Z tej ustawy, jak pewnie już zauważyliście, najbardziej cieszy się lewica. Chociażby pani Dziemianowicz-Bąk, minister pracy. To dobra wiadomość dla milionów polskich pracowników, dla młodych wkraczających na rynek pracy, dla pracujących rodziców potrzebujących stabilności, dla wszystkich ciężko pracujących Polaków zbyt często pozbawionych należnych im praw. Państwowa Inspekcja Pracy silniejsza, skuteczniejsza i sprawniej działająca. W końcu pomoże im te prawa odzyskać, a wraz z nimi odzyskać to, co najcenniejsze, godność i bezpieczeństwo. A dlaczego cieszy się tylko lewica? No zobaczmy na głosowania w Sejmie. Koalicja Obywatelska 150 za, 2 posłów przeciw. Głosowali za, ale się nie cieszyli. Z samego początku Platforma próbowała uwalić tą ustawę, niestety im się nie udało. PSL 28 za, 1 się wstrzymał. Podobny przypadek. Lewica, Polska 2050, Centrum, czyli 3 nasze partie lewicowe obok Razem w całości za. PiS się 176 wstrzymało, 2 było przeciw. Konfederacja, wszyscy przeciw. Pamiętam wystąpienia chociażby Przemysława Czarnka, kandydata PiSu na premiera, który bardzo atakował tą ustawę. Pamiętam, że PiSowcy się właśnie wstrzymali, my oczywiście byliśmy przeciwko. Co oznacza, że prezydent podpisał ustawę, przeciwko której była cała Konfederacja, przeciwko której był kandydat PiSu na premiera, przy której PiS się wstrzymał. Prezydent zrobił coś, dzięki czemu cieszy się tylko lewica. Więc należy się zastanowić. Panie prezydencie, zrobił pan coś, w wyniku czego konfederaci są źli, PiSowcy są skonsternowani, myślę, że Przemysław Czarnek też jest zły, a lewica się cieszy. Czy nie wydaje się panu, że skoro efekty pana działań są zachwycające dla lewicy, a wszyscy inni są niezadowoleni, to być może popełnił pan błąd, być może okazuje się, że reprezentuje pan w ważnej sprawie zupełnie nie swój elektorat, reprezentuje pan ludzi, którzy nigdy na pana nie zagłosują, ludzi, którzy cały czas pana zwalczają, którzy na pewno na pana nie głosowali. Nie chciałbym, żeby się pan prezydent zastanowił, czy to na pewno jest w porządku, czy to jest na pewno słuszne, że robi pan rzeczy, w wyniku których ludzie, którzy na pana głosowali, są niezadowoleni, a ludzie, którzy na pana nigdy nie zagłosują, w tym momencie wiwatują z radości. Ja nie wiem, co tam się wydarzyło, jakie procesy myślowe zaszły w kancelarii prezydenta, kto to panu doradził. Mówię tylko, jakie są efekty. Efekty są takie, że lewica jest panem zachwycona. Cała ta debata, te argumenty lewicy za tym, że należy tutaj przedsiębiorców wziąć za mordę, zmuszać ich do podpisywania umów, których oni nie chcą podpisywać, żeby bronić pracownika, jest kolejnym przykładem tego, że tworzy się tu fałszywą linię sporu, bo prawdziwa linia sporu, prawdziwa linia konfrontacji nie leży pomiędzy pracownikami a pracodawcami. Pracownicy i pracodawcy w jednej firmie są po tej samej stronie, są po stronie tej firmy. Prawdziwa konkurencja wygląda zupełnie inaczej. Jeżeli mamy na rynku kilka firm, dajmy na to kilka restauracji w jakimś mieście, to kto tam do kogo jest konkurentem? No według mnie konkurenci to są właśnie te restauracje. Każda z nich rywalizuje o klienta. Każda z nich stara się świadczyć jak najlepsze tam usługi, sprzedawać jak najlepsze jedzenie po to, żeby mieć jak największą liczbę klientów. Oni ze sobą rywalizują. Kto jeszcze ze sobą rywalizuje? No rywalizują ze sobą pracownicy. Oni chcą mieć jakieś miejsce pracy. Składają gdzieś swoje CV, starają się o dostanie do jakiejś pracy i dla nich konkurencją o dane miejsce pracy nie jest przedsiębiorca. On im daje tą pracę. Konkurentem jest inny pracownik, który z nimi rywalizuje o to, kto tam będzie zatrudniony. Więc rywalizacja, konkurencja jest pomiędzy firmami i pomiędzy pracownikami, a nie pomiędzy firmą i pracownikiem, bo pracownik jest elementem tej firmy. Jeżeli pracownik nagle zacząłby szkodzić tej firmie, to jemu również będzie gorzej. Jeżeli firmie się będzie wiodło gorzej, to pracownikom tej firmy również się będzie wiodło gorzej. Oni wszyscy są na jednym pokładzie, są na jednej łódce i albo razem zatoną, albo nie zatoną, albo będzie im się dobrze wiodło, albo nie, w zależności od tego, jak będą ze sobą współpracowali. Ale tam nie ma sporu pomiędzy, nie ma konkurencji, rywalizacji między pracownikiem a pracodawcą, bo oni są po tej samej stronie. I niestety lewica albo tego nie rozumie, albo udaje, że tego nie rozumie i próbuje wmawiać młodym ludziom, że pracodawcy, przedsiębiorcy są ich wrogami, że ludzie, którzy chcą ich zatrudnić, oczekują jakiejś pracy, a w zamian za to chcą im płacić pieniądze, to są ludzie, którzy ich krzywdzą, bo chcą dać im pracę, chcą dać im zatrudnienie, chcą dać im pieniądze, to są ich wrogowie według lewicy. I prowadzi to do naprawdę absurdalnych sytuacji. W Toruniu ostatnio powstała taka lewicowa mafia pracownicza, nazywa się to Toruńskie Koło Młodych Inicjatywy Pracowniczej. Chodzą po toruńskich knajpach, po toruńskiej gastronomii, awanturują się, piszą jakieś donosy, skargi, organizują jakieś protesty, próbują szkodzić swoim potencjalnym pracodawcom. Cała sytuacja jest całkowicie absurdalna. Macie tu zdjęcie spod jedną z toruńskich knajp, która testowała jednego z tych kandydatów na kucharzy. Przez parę godzin kazali mu ugotować jakieś tam rzeczy, żeby zobaczyć, czy potrafi facet w ogóle gotować. I on się teraz domaga, żeby mu zapłacić za ten proces rekrutacyjny, bo to wiadomo, że jeżeli się przechodzi jakiś wielostopniowy proces rekrutacyjny, to trzeba komuś zapłacić za to, że chciał się u nas zatrudnić. Więc on tam się awanturował pod taką toruńską knajpą, że mu nie zapłacili za to, że go rekrutowali. Groził jakimiś protestami, w końcu tam doszli do jakiejś ugody, pewnie zapłacili mu, nie wiem, z 80 zł za to, że go rekrutowali. Sprawa z głowy. Natomiast powiem wam, że ja tego człowieka, który się tam awanturował w mojej konkurencji, akurat znam, bo tak się składa, że on kiedyś był u mnie w pubie Męcen i kiedy się dowiedział, że prawdopodobnie będziemy rozwiązywać z nim współpracę, bo nie jesteśmy zadowoleni z tego, bo nie jesteśmy zadowoleni z tej współpracy. Przyszedł do nas ze związkowcem z tej inicjatywy pracowniczej, co akurat przypadkiem koło niego tam stoi, awanturować się, że on chce, ma tu jakieś wymaganie, jakieś dodatkowe rzeczy ode mnie chce. Oczywiście nic więcej nie dostał, a umowę rozwiązaliśmy. W związku z czym narobił sobie problemów u nas, zaczął wysyłać na nas jakieś donosy, zaczął szkodzić mojemu pubowi, zaczął się awanturować, że tu wszystko jest robione źle, powinno być inaczej, a potem jeszcze miał pretensje i nie rozumiał tego, dlaczego pozostali pracownicy mojego pubu patrzą na niego tak trochę z dystansem. Bo rozumiecie, ich były kolega teraz skarży na ich firmę, w której oni pracują, wysyła na ich firmę donosy, że oni niby coś robią źle i on nie rozumie, co im się teraz nie podoba w jego zachowaniu. To jest pierwsza rzecz. W sensie facet jest absolutnie przekonany, że jest jakaś wojna pomiędzy pracownikami i pracodawcami i że on tu podburzy wszystkich pracowników, żeby rozwalali swoje miejsce pracy, żeby szkodzili firmie, w której pracują, żeby się jej gorzej wiodło. No przecież to jest jakiś absurd. To jest jedna rzecz, której facet nie rozumie, że on jest po innej stronie sporu. On teraz próbuje szkodzić naszej firmie. W związku z czym nie ma żadnego powodu, żeby patrzeć na niego przychylnie. Ale druga rzecz. Facet umieszcza swoje zdjęcia w internecie i się chwali. Patrzcie, tutaj zaszkodziłem swojemu potencjalnemu pracodawcy. Chciałem u niego pracować, złożyłem papiery, on mnie nie zatrudnił, to mu zrobiłem protest pod firmą. Taki jestem kozak, będę każdemu pracodawcy w Toruniu szkodził. Pomyślcie, kto normalny teraz go zatrudni? Kto normalny, jak zobaczy jego CV, mówi: o super, widziałem cię, że protestowałeś pod moją konkurencją. Koniecznie chcę mieć na pokładzie ciebie. Koniecznie chcę, żebyś teraz mi robił problemy, żebyś mi protesty pod knajpą robił. Wysyłał jakieś skargi, donosy do sanepidu, do inspekcji pracy. Pragnę cię zatrudnić po to, żebyś mi teraz szkodził. Każdy cię, chłopie, teraz w Toruniu zatrudni. Zobaczysz. Przypominam jeszcze o trasie Q&A oraz trasie paneli eksperckich projektu 27. I w dzisiejszym odcinku to wszystko. Do zobaczenia.